programie Na Zdrowie. Witam Państwa, Wojciech Brakowiecki. Witam też w studiu gościa Tomasz Blicharski, kierownik Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie profesorze, co prawda do ferii w województwie lubelskim jeszcze trochę trzeba poczekać, ale sezon sportów zimowych w pełni. Trochę już uchylam rąbka tajemnicy, od czego nasz program dzisiaj zaczniemy, bo szusowanie na stokach, na polskich czy alpejskich, to dla wielu po prostu odskocznia.
Wspaniały sport.
Wierzę na słowo, nie uprawiam, ale wierzę na słowo, na pewno piękny. Tylko tyle, panie profesorze, że te tysiące sportowców, w dużej mierze chyba sezonowych sportowców, często tę aktywność zimową zaczynają prawie tak, wstają zza biurka i idą na stok.
No właśnie, każdy z nas jest przecież sportowcem, tak jak każdy z nas jest doktorem. Potrafimy się leczyć, potrafimy od razu uprawiać sport na wysokich obrotach. Co niestety kończy się tragicznie, ponieważ może się pojawić złamanie.
Ale to nie tylko, bo panie profesorze, tych urazów może być zdecydowanie więcej. Z czego te urazy, czy to złamanie się bierze? No przecież wydawałoby się, ktoś jeździ od lat, od dziecka na nartach, wychodzi na stok w wieku 30, 20, 40 paru lat, a
i
jeździ
nadal
od
myśli,
dziecka,
że jest dzieckiem.
Ale zna się na tym sporcie. No to,
oczywiście, tak jak każde dziecko się znało.
Co nie zaskoczyło w naszym organizmie?
Wszystko nie zaskoczyło. Niestety wiek ma swoje prawa. Jest częścią naszego rozsądnego postępowania i planowania. Dziecko działa często chaotycznie, bez przygotowania. Natomiast jako dorośli musimy się do tego sportu przygotować. Już niestety nasze kości nie są takie giętkie. Już niestety nasze mięśnie nie są takie sprawne i szybkie. I każdy dorosły człowiek będzie wiedział o tym, że musi przygotować ten organizm do uprawiania sportów zimowych. Czyli przez cały czas początku zimy i do czasu wysiłku tego na zjazdach narciarskich będzie musiał przygotować mięśnie, żeby były silne, układ ośrodkowy nerwowy, czyli nasz mózg, żeby sprawnie reagował szybko na wytrącenia z równowagi, jakie mają miejsce na nartach. No i też musi odpowiednią dietę mieć, czyli kości i mięśnie i stawy przygotowane do tego, że będą szybciej, więcej pracowały.
No i jak to te mięśnie i stawy przygotować właśnie do takiego wysiłku, kiedy, tak jak wspomniałem na początku, zdarza się tak, że wstajemy zza biurka i hop, na stok, żeby szusować.
Wszyscy o tym wiedzą, że jest to zły pomysł.
Ale wie pan, bo tak, biegacz przed treningiem, przed wybieganiem się rozciąga, przynajmniej powinien się rozciągać i po bieganiu również. A co narciarz powinien zrobić?
No, wszystko to, co przygotuje nas, ale dłużej. Samo rozciąganie nie da rady, dlatego że nasze ścięgna, więzadła muszą się przygotować do olbrzymiego wysiłku, bo narciarstwo to nie jest taki wysiłek, że przebiegniemy kawałeczek i nasze mięśnie lekko się zmęczą. Narciarstwo polega na tym, że z olbrzymią prędkością i z olbrzymim przeciążeniem będziemy właśnie zjeżdżali w dół i będziemy te nasze stawy narażali na olbrzymi wysiłek. W związku z tym, jak pojawia się ten olbrzymi wysiłek, tak musimy nasz organizm przygotować, czyli kolana muszą być przygotowane, musimy ćwiczyć równowagę i musimy odpowiednio się odżywiać, żeby to wszystko zaskoczyło.
No właśnie, chciałem o to dopytać, bo myślałem, że powie pan o tym, że może by zrzucić kilka kilo, ale nie, może od tego może nie zaczynajmy, ale ta odpowiednia dieta to jak najbardziej tak.
Kilogramy zrzucamy odpowiednią dietą, czyli mniej cukru, mniej słodyczy, to jest odpowiednia dieta. Natomiast dieta bogata w białko zawsze powinna być w dużych ilościach przy uprawianiu wysiłku, ponieważ to nam rozbudowuje mięśnie, stawy, no i oczywiście wapń, żeby wbudowywał się w kości.
Co prawda już jest wieczór i ciemno, ale nie wiem, czy miał pan okazję dzisiaj chodzić po ulicach Lublina.
Oj, było fantastycznie. Uprawianie sportu dzisiaj to było wręcz idealna pora. Po prostu tylu ilu łyżwiarzy widziałem, to jeszcze nigdy nie widziałem.
Ale wie pan, że takie, no my tu sobie żartujemy, ale sam pan doskonale wie, panie profesorze, że niestety takie sytuacje kończą się często bardzo, bardzo źle i złamanie kończyny, to chyba może trochę śmiechem, żartem, ale jedno z najmniej poważnych zdarzeń.
No najmniej i może nazwijmy to najbardziej. Wszystko zależy od rodzaju złamania, ale każdy uraz, każdy wypadek, każde złamanie kończy się tym, że zaburzone jest funkcjonowanie organizmu. Często kończy się tym, że pacjent przez długi czas leży w łóżku i często kończy się tym, że pojawiają się powikłania związane z innymi narządami, bo pacjent w starszym wieku jest chory na różne choroby. W związku z tym te różne choroby przyczynią się do tego, że wynik takiego złamania może być fatalny.
Mówimy, panie profesorze, teraz o upadkach, bo właśnie upadki to nie tylko to, że ktoś sobie nabije siniaka czy guza, ale właśnie zdecydowanie bardziej poważne powikłania, złamania kończyn, złamania biodra, uszkodzenie biodra, uszkodzenia nadgarstków. To jest właściwie państwa chleb powszedni w oddziale rehabilitacji.
Właśnie chciałem państwu zwrócić uwagę na sam upadek, dlatego że najczęstszą przyczyną złamania jest właśnie upadek, czyli to, że się przewracamy. 90% złamań występuje w związku z upadkiem, czyli po prostu przewróciliśmy się. Więc co musimy robić? Dbać o to, żeby zapobiegać tym upadkom. Większość seniorów jest na to narażonych, dlatego że nie ćwiczą tego, co powinni ćwiczyć, a ćwiczyli za młodu, czyli równowagi. Najważniejsze jest, żeby pamiętać o tym, że sam właśnie upadek jest przyczyną złamania. I pacjenci często mówią, biorę leki na osteoporozę, będę miał zdrowe kości. Nieprawda. Przyczyną złamania jest właśnie upadek i temu musimy zapobiegać.
Powiedział pan, że no właśnie, to jest na tyle poważne, a właściwie może inaczej. Tak mi się wydaje, że każdy upadek to osobny przypadek, osobna definicja tego, co się z naszym ciałem dzieje podczas tego przykrego zdarzenia.
Każdy człowiek jest inny, każdy inaczej zareaguje. Musimy zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio się przygotować, a właściwie podtrzymywać tą naszą stałą gotowość organizmu do tego, żeby się nie przewrócić. Czyli musimy stosować ćwiczenia, które będą zapobiegały temu i będą nas podtrzymywały w dobrej kondycji. Każdy po 50 roku życia musi mieć swój własny zestaw ćwiczeń, który będzie właśnie stosował do zapobiegania wypadkom.
Czyli przygotowujemy ciało, nasz organizm, nasze mięśnie, nasze ścięgna, nasze kości na takie ewentualne zdarzenie.
Do stałej gotowości antywypadkowej. I wtedy być może nie potrzebujemy nawet leków na osteoporozę brać, dlatego że te leki modyfikują strukturę kości, ale nawet przy osteoporozie, złej kości, jak się nie przewrócimy, to tego złamania po prostu nie będzie.
Czy rzeczywiście nasz organizm możemy przygotować na upadek? Czy nasz organizm zapamięta to, jak powinien, mówiąc krótko, upadać?
Przytoczę parę ćwiczeń, żeby zobrazować ten mechanizm, jak u nas występuje. Żeby poprawić równowagę i szybko reagować na potknięcia, ćwiczeniem takim może być na przykład stanie na jednej nodze 10 do 30 sekund przy blacie gdzieś i powtarzamy takie stanie na jednej nodze raz na jednej, raz na drugiej. Co nam to daje? Daje nam trening równowagi, że nasz organizm będzie potrafił szybko zareagować na utratę równowagi. Potem musimy co zrobić? Wzmocnić uda i pośladki. Da nam to poczucie bezpieczeństwa. Czyli na przykład z krzesła będziemy wstawali 10 powtórzeń z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej. Co jeszcze? Stabilizacja stawu skokowego. Na samym dole znajduje się staw skokowy. On też jest naszym miejscem, gdzie musimy czuć stabilność. Wykonujemy na przykład 15 powtórzeń wspinania się na palce. Ale też najważniejszym testem, ostatecznym takim może ćwiczeniem, czyli sprawdzającym, jak wygląda kontrola całego ruchu ciała, takie testowanie systemu, ja to nazywam, to jest chód stopa za stopą. 10 kroków w linii prostej pokaże nam to, jak jesteśmy przygotowani do chodzenia po śliskim, po nierównościach. Jeżeli, ostatnia rzecz, jeżeli ćwiczenia są trudne, to znaczy, że są nam bardzo potrzebne.
Tylko wie pan, pozwoli pan na polemikę, panie profesorze, bo te wszystkie ćwiczenia to chyba trochę takie dla chętnych, bo nie zawsze nam się chce to wszystko wykonywać. Od chociażby zrzucając na karb tego, że a co może mi się przytrafić. Ale szczególnie osoby starsze, czy osoby na przykład z kilkoma kilogramami więcej, no to dla nich będzie już to poważny wysiłek.
To są najprostsze rzeczy, które nam podtrzymają życie. No, jak polemika, to polemika. Równowagę traci się raz, a sprawność traci się na lata.
Panie profesorze, zupełnie osobny rozdział w upadkach stanowią seniorzy, bo to dla nich upadki są najbardziej groźne.
Tak, ze względu na to, że u seniorów pojawiają się choroby dodatkowe, czyli mamy tych czynników ryzyka coraz więcej. Pacjent jest chory na różne choroby. Bierze na te różne choroby leki, które również wpływają na równowagę. Z drugiej strony pojawiają się choroby neurologiczne, które całkowicie zaburzają równowagę. Co najgorsze, pojawia się lęk, czyli każdy krok wywołuje lęk u pacjenta, że będzie on narażony na złamania. I pojawia się takie błędne koło. Nie chce chodzić, bo boję się złamać. W związku z tym motywacja jest najważniejsza. Ale może zwróćmy jeszcze na jedną rzecz uwagę. Przecież w domu pacjenci też mogą upaść. Pamiętajcie Państwo, że dom musi być bezpieczny. Zwróćcie uwagę, że tor przeszkód stanowią dywaniki, otwarte szafki. Brak dywanika antypoślizgowego przy wannie, czy wręcz brak uchwytów, żeby można było się w wannie złapać. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest taki sam tor przeszkód, jaki macie dzisiaj w ciągu naszej ślizgawicy.
No ale powiedział Pan o takich dużych zdarzeniach, ale przecież i to wcale nie będzie, nie ma nie zabrzmieć trywialnie, można spaść z łóżka i też narobić sobie biedy.
No tak, ale tutaj już rozpoczyna się to, jaki rodzaj siły kości mamy. Czy te kości mają dużo kości w kości? Czyli potocznie mówiąc, czy nie mamy osteoporozy. Jeżeli nie mamy osteoporozy, to nie ma szans, żebyśmy się połamali. Musiałby być to niefortunny zbieg okoliczności. Większość z nas przecież przewraca się i nic się nie dzieje. Natomiast przy słabej kości jest to ryzyko, że właśnie przy upadku z łóżka, ze stołka, z własnej wysokości, jeśli pojawi się złamanie, kategorycznie włączamy leczenie osteoporozy. Bez dwóch zdań.
Panie profesorze, to upadanie i to wszystko, co z nim związane jest, upadki, co wszystko związane jest, no to przecież powiedział Pan na przykład, że może być związane z zaburzeniami czy chorobami neurologicznymi. To może dotyczyć pacjentów po udarze lub pacjentów przyjmujących konkretne grupy leków. Czy to możemy wyeliminować? Czy takie grupy pacjentów na upadki możemy przygotować? Wspomniał Pan przed kilkoma minutami o jakże ciekawych ćwiczeniach. No ale jeżeli to dotyczy seniorów, no to znowu będę próbował polemizować. No to trudno chyba od seniora wymagać, żeby szedł stopad za stopą jak modelka na wybiegu.
Oczywiście. Od seniora można więcej wymagać niż wyobrażamy sobie nawet. Stąd też wielu seniorów przychodzi na przykład na uniwersytety trzeciego wieku, gdzie uczą się i uczą innych seniorów, jak postępować. Proszę zwrócić uwagę, że teraz seniorzy stali się bardzo aktywną i bardzo mądrą grupą, która wręcz edukuje pozostałe osoby, jak i młodzież, jak powinni się zachowywać w swoim życiu. To, że biorą leki, to, że gromadzą się w grupy, to jest właśnie zaleta tego wszystkiego, ponieważ oni mają największe doświadczenie. Jeżeli mamy grupę seniorów, to oni będą wiedzieli, jak sobie z tym radzić, dlatego że wypracowali własne metody, które służą im jako grupie i dzielą się tymi informacjami. Przykładowo, najlepszym przyjacielem przecież lekarz rodzinny będzie, który będzie modyfikował te leki i sprawdzał, czy ten senior odpowiednio je bierze, czy bierze odpowiednią dawkę i czy nie ma zawrotów głowy, bo to też jest czasami wina niewłaściwej dawki leku.
Panie profesorze, często bierze się, te wszystkie kłopoty biorą się z tego, co pan powiedział, z pewnego rodzaju błędnego koła. Z jednej strony seniorzy boją się ruszać, boją wychodzić, bo boją się upadków. Dochodzi do często pewnie nieodwracalnych zmian w samej strukturze i kości, ale i mięśniach, sprawności mięśniowej.
Oczywiście, że pojawiają się takie rzeczy, które być może są nieodwracalne, ale z drugiej strony popatrzmy na to pozytywnie. Przecież nie każdy senior musi być sportowcem, nie każdy senior musi biegać. Aktywność dopasowujemy do możliwości, tak aby wszystko to, co działa, wszystkie te mięśnie, wszystkie stawy, zakresy ruchów, pozostało na takim poziomie, żeby była zapewniona samoobsługa, czyli żeby można było wyjść na dwór, żeby można było posprzątać, zmyć, umyć się. Na tym to polega. Nie polega to na tym, że będziemy wymagali od seniora niemożliwego, czyli tego, co jest możliwe dla młodzieży. Staramy się, aby senior robił to, co jest dla niego przyjemne, możliwe, żeby korzystał z życia.
Panie profesorze, zróbmy chwilę przerwy na muzykę i będziemy dalej o seniorach rozmawiać i o upadkach, bo to niezwykle interesujący i ważny temat, więc wracamy po chwili muzyki.